Niedziela najbliższa to jest uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wprawdzie Jezus Chrystus zgromadził, kazał się zgromadzić apostołom na 10 dni przed wylaniem Ducha Świętego na nowennę w Wieczerniku. No ale episkopat poszczególnych krajów zdecydował, żeby tę wielką, wspaniałą uroczystość obchodzić w niedzielę, bo wtedy wszyscy mogą słyszeć o tej tajemnicy. Co oznacza dla nas ta tajemnica? Otóż Syn Boży, Bóg, przychodząc na ten świat, na tym świecie reprezentował nam prawdę o Ojcu. Szczególnie mamy to wyakcentowane w Ewangelii Jana. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Innego Boga, jak ten, który tutaj we mnie przyszedł do was, nie ma. Przez przyjście do nas mówił nam jako Syn, jaki jest Ojciec, kto was stworzył. I przyszedłem po to, stałem się człowiekiem, żeby teraz, dokonawszy z tego, czego wy się wstydzicie, z waszych grzechów, największego cudu, wasz grzech, grzech rodziny ludzkiej spłonął w ogniu Bożym. Każdy ogień sprawia, że śmiecie stają się płomieniem, ale szczególnie ten płomień miłosierdzia Bożego. Ja tam, wstępując do Ojca, wracając, reprezentuję już was. W moich ranach, które sobie zachowałem po zmartwychwstaniu, wszyscy jesteście tam wypisani. I odtąd Bóg Ojciec nie może na nas patrzeć, jak tylko poprzez rany Jezusa Chrystusa. Poprzez Jego zwycięstwo nad złem. Stąd Jezus upomniał się przez świętą siostrę Faustynę o to, byśmy tę prawdę odkryli. Żebyśmy szli ku Ojcu drogą miłosierdzia, a nie drogą sprawiedliwości. Oto my o tym decydujemy. To jest końcówka Ewangelii Marka, to jest Ewangelią tego roku kościelnego. I po tajemnicy Pięćdziesiątnicy, po wylaniu Ducha Świętego, znowu w czytaniach niedzielnych wrócimy do Ewangelii Marka. Co uderza w tej Ewangelii? Jezus dwukrotnie wspomina o tym, że jako pomoc Kościołowi da znaki. Jakieś znaki. I wymienia tutaj, chodzi po prostu o cuda. Uwalnianie od szatana. Węże brać będziemy do rąk. Oczywiście przez węże można rozumieć ludzi dalekich od Boga, opętanych. Jeżeli coś zatrutego wypijemy, a my właściwie pijemy życie innych ludzi, to co nam niesie historia, to nam szkodzić nie będzie, bo będziemy już mieli taką mądrość i moc krzyża w sobie, że z tego będziemy czynić dobro. A Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które im towarzyszyły. No właśnie, wspaniała obietnica, piękna obietnica. Czy ona dzisiaj żyje i działa w Kościele? Że Pan będzie potwierdzał znakami. Kiedy otworzymy Dzieje Apostolskie, początki Kościoła po wylaniu Ducha Świętego, to natrafimy na pierwszy fakt, jak Jezus się wywiązuje z tej obietnicy. Piotr i Jan o godzinie 15, trzeciej po obiedzie idą na modlitwę do świątyni jerozolimskiej. I w tym czasie znowu ze względu na upał ten chory człowiek, kaleka od urodzenia, który nie mógł o własnych siłach chodzić, był przyniesiony, żeby znowu żebrać na swoje utrzymanie. I w sam raz przechodzili Piotr i Jan tą bramą. Zwrócił się do nich po pomoc. Na pewno z wewnętrznego natchnienia powiedzieli mu szczerze: słuchaj, no tak się składa, że ani złota, ani srebra nie mamy, czy nie mamy pieniążków, ale w imię Jezusa Chrystusa stań i chodź. I Piotr go podnosi. Staje na nogach, ponieważ jeszcze nigdy w życiu na własnych nogach nie chodził. Zaczął tęczyć, szaleć i wszedł z apostołami do świątyni. Ponieważ był wszystkim znany doskonale, to wzbudziło sensację, zbiegowisko, co się stało, kto to zrobił. Pokazywał na Piotra i Jana, którzy na pewno byli lekko przestraszeni tym, co się wydarzyło. No i Piotr uznał za stosowne, żeby teraz skorygować sytuację, bo oni, to oni zrobili. Piotr oczywiście z całą pewnością gdzieś znalazł sobie podwyższenie, ponieważ był niskiego wzrostu, żeby łatwiej jego mowa docierała, ponieważ słuchajcie, nie, to nie myśmy tego dokonali. Myśmy tego dokonali mocą Jezusa Chrystusa, którego wy nie tak dawno ukrzyżowaliście, odrzuciliście, a On był Mesjaszem. On zmartwychwstał, my jesteśmy tego świadkami, działamy, Jego moc nam towarzyszy. I oczywiście konsternacja z jednej strony, tutaj ten człowiek uzdrowiony i później słowa świętego Piotra, to wywołało piorunujące wrażenie na słuchaczach. Piotr oczywiście wygłasza całą mowę w Duchu Świętym, który już w nim działa, i mówi: no, zgrzeszyliście, ale dokonaliście tej zbrodni w nieświadomości, że większy jeszcze cud zaistniał. Prawdy o Bogu, o Baranku Bożym. W związku z tym pada pytanie: są Piotrze, co mamy robić? Słuchaj, co my teraz mamy robić po tych pańcach? Nawróćcie się, dajcie się ochrzcić i wróćcie do... i tak dalej. Oczywiście zostali aresztowani i tak dalej, ale to sobie czytajcie. Nie będę wam opowiadał tego. Ważny jest ten znak. Ten znak sprawił, że 5000 mężczyzn się nawróciło. Nie wiem dlaczego tak uporczywie zawsze mówią o nawróceniu mężczyzn. Nie chcę tego złośliwie komentować. Tak. Że to większy cud, jak się mężczyzna nawróci, niż jako kobieta. Otóż, dlaczego Jezus, co Jezus ma na myśli przez te znaki? Jezus ma na myśli to, że nie chce, żebyśmy ludzi zbliżali do Niego, do Jego wydarzeń zbawczych poprzez książki. Słuchaj, chcesz się nawrócić? Przestuduj dobrze tę książkę. Ona cię doprowadzi do Jezusa. Tak dzisiaj my robimy. Pochodź na lekcje religii, albo przyjdź na katechezy do świętej Lipki z Biblii. Tak. Tylko Bóg jest praktyczny, Bóg jest czynem, Bóg jest działaniem. Wam towarzyszyć będą pewne znaki. Wy jedynie będziecie musieli się tłumaczyć. A ja wtedy będę przechodził dział. Tak jak ten człowiek był kaleką, tak wy jesteście kalekami, ale w sferze ducha. Odrzuciliście Mesjasza. Ale tak jak jego wyprowadził z kalectwa, tak miłość z krzyża, jego zmartwychwstanie może was wyprowadzić z duchowego kalectwa. Taka była zawsze mniej więcej droga katechezy apostołów po tych znakach. Ten znak pierwszy, o którym mówi Piotr, o którym mówią dzieje apostolskie, miał względną wartość, bo uwierzyć mogli tylko ci, którzy byli świadkami naucznymi. Tutaj teraz widzieli to, przeżyli to, widzieli radość tego człowieka, ale to sprawiało, że się nawracali, przyjmowali chrzest, byli ewangelizowani, brali udział w tych w łamaniu chleba, czyli byśmy powiedzieli, czy w Eucharystii, i rodziła się wspólnota, o których też dzieje apostolskie mówią, mieli jeden umysł, jedno serce. Wszystko mieli wspólne. Zaczęli żyć nie w kokonach egoizmu, tylko zaczęli być tak szczęśliwi Bogiem, że zaczęli się otwierać na innych, na potrzeby innych. I ta wspólnota dopiero była tak zwanym cudem nieustającym, stałym. Oto ludzie napełnieni Bogiem zostali przemienieni. Mniej w nich zwierząt, ludzi zwierząt, a więcej rzeczywiście ludzi, dzieci Bożych. I dopiero ta wspólnota stawała się znakiem, takim cudem stałym, trwałym. Dzisiaj to tylko są rodzynki w Kościele. Święta Matka Teresa z Kalkuty, no takie rodzynki od czasu do czasu się pojawiają w Kościele, a tak to jest normalnie wszystko, jak wiecie. Tak zwyczajnie, normalnie. Czyli źle. Ale do tego, że jest źle, nie bardzo nam, kapłanom, jest na rękę się przyznać. Bardzo nie na rękę się przyznać. Dlaczego? Dlatego, że mówi o tym Apokalipsa świętego Jana Apostoła, którą wiele lat temu musiałem poznać i na tydzień czasu straciłem humor, jak poznałem, ale później ten humor mnie wrócił, ponieważ ostatecznie jest to księga prorocza, ale pełna optymizmu. Optymizmu bardzo trudnego. Jeżeli to jest optymizm z krzyża, o, krótko można by tak powiedzieć. Jeżeli we mnie żyje Jezus Chrystus zmartwychwstały z mądrością, mocą krzyża, to w gruncie rzeczy niczego się nie boję. Otóż nie liczy się moja słabość, tylko moje zawierzenie mego kapłaństwa, mego człowieczeństwa, tej miłości z krzyża. W czym jest kłopot, żeby wejść w optymizm apokalipsy? Mianowicie, w tej chwili w Kościele zło jest niereformowane mocą ludzką, niereformowane. Ono jest nawet trudno do poznania człowiekowi. To tylko Bóg, Jezus widzi, że ja takiego Kościoła nie chciałem, nie chciałem innego. No dobrze, dobrze, ale powiedz to swemu proboszczowi. Że Panie Jezusowi taki Kościół nie bardzo pasuje. Tak. Otóż zło jest niereformowalne, ponieważ tu wchodzi taktyka złego ducha działania w Kościele. Ta taktyka polega na tak zwanych maleńkich dawkach zła. Szatan nie przychodzi do księdza i nie mówi: masz tu nóż i walk, bliźni, którzy ci się nie podobają. Tak. Szatan rozpracowuje Kościół, mówi o tym Jezus w Apokalipsie, już w liście do Efezu, maleńkimi dawkami zła. One tak dzień i noc. Dzień i noc się odkładają w organizmie Kościoła. I my się powolutku laicyzujemy. Nie zdają sobie sprawy. I teraz przychodzi prorok i mówi: słuchaj, nie w porządku jest. Przepraszam. Dlaczego nie w porządku? No, chodzi o co ci się tutaj nie podoba? Ponieważ nie doznaliśmy poczucia winy w środku. Jeszcze maleńkie ustępstwa w stosunku do zła, to nie mamy poczucia winy. Jak ktoś nie ma poczucia winy, no to może odpowiedzieć bardzo ostro. Dlatego też taktyka z kolei Boga polega na tak zwanych wstrząsach. Takim wstrząsem była niewola wewnętrzna. Są takie tam etapy, bo to biblijne. I taki wstrząs będzie dawany światu dzisiaj. Z jednej strony wylanie Ducha Świętego, wewnętrzne światło, ale też z drugiej strony pomoc bardzo taka, bym powiedział, która pomoże zrobić ten poprawny krok. To już ja o tym wam mówiłem, metoda maleńkiej kroczy, która nie narusza nam sumienia. zmęczony jestem, zamiast się pomodlić, no przecież mogę sobie telewizor otworzyć. No, co to złego? No i tak już, zamiast się modlić, sobie otwieram telewizor. Zamiast wchłaniać Boga, Pismo Święte studiować, no to ja wchłaniam Ducha Świata. I tak wszyscy robią, no i w tym problem. Owszem, na porno nie wchodzę tam, nie oglądam. I wydaje nam się, że wszystko jest dobrze. Otóż na to zło, które wchłonęliśmy nieświadomie, lekarstwem jest według Apokalipsy tak zwana Apokalipsa Sumień, czyli łaska Apokalipsy Sumień polega na tym, że ten sąd nad nami, który odbywa się w momencie śmierci, kiedy dusza ludzka przychodzi przed oblicze Boga, to doznaje podwójnego doświadczenia olśnienia Bogiem, zachwytu, chcę, a z drugiej strony rozczarowania sobą. Jeszcze nie mogę. Jeszcze nie mogę i pytamy naszego aniołka, czy tu gdzieś łazienka jest dobra. I on mówi, specjalnie dzisiaj przygotowane jest. No i to się nazywa czyśćca. I my chętnie idziemy do tej łazienki i sobie życiorysik nasz oglądamy na tle krzyża Jezusa Chrystusa. No i kontemplujemy. Tak, tak. Ten swój życiorysik i wtedy następuje oczyszczenie. Ponieważ jak wiecie, że najbardziej przykre doświadczenie to jest rozczarowanie sobą. Jak człowiek gdzieś coś zawali, rozczaruje się sobą, jak to boli. Ojej, jak to boli. No więc ten czyściec niestety będzie boli. Otóż to przeżycie po śmierci będzie dane światu tutaj w tym wymiarze doczesnym. Ten przywilej otrzymała Matka Najświętsza już w raju po grzechu pierworodnym, ta tajemnicza niewiasta, która zdepcze głowę węża i tak dalej. I to rozwinięcie, przypomnienie tej tajemnicy jest oczywiście w trzeciej części Apokalipsy, ale też na początku samej Apokalipsy, w tak zwanym trzecim wstępie. Tam jest mowa o przyjściu Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego i świat go przyjmie płacząc. Da się poznać jako miłość krzyża, która zbawiła świat, a świat nie chciał się zbawić. I wtedy nastąpi poznanie tego zła, którego my nie doświadczamy, którego nie jesteśmy świadomi. Jak to się stało? Bo gdybyśmy byli świadomi zła, to byśmy byli reformowani. Ale ponieważ jesteśmy nieświadomi zła, sumienie nam nic nie zgłaszało specjalnie. W związku z tym jesteśmy niereformowani, czyli pyszni. Nie nadajemy się do reformy. Mówię rzeczy przykre, bolesne. Niektórzy jak będą słuchać mnie, to będą zębami zgrzytać. Już są tacy. No ale trudno. Trzeba to powiedzieć. Natomiast my musimy być przygotowani, że otrzymujemy w czasie wizyty Benedykta XVI nową pięćdziesiątnicę, wylanie wielkiego światła, wielkiej łaski, ale też w tym samym czasie, wiecie, w świecie ponad 3000 ludzi płacze. I to później może się zmienić, że Europa może płakać, a w każdym razie te zwiastuny są. Gdybyśmy byli znali Apokalipsę, to byśmy widzieli i znali Pismo Święte, to byśmy widzieli, że wszystko jest łaską. Wszystko jest łaską, wszystko jest darem, ponieważ ostatecznie sami jesteśmy stworzeni dla życia tamtego, dla życia Boga. W związku z tym Bóg stosuje i światło, i też daje cierpienie, daje ciemności. To tyle, co chciałem dziś powiedzieć. Natomiast ten czas chciałbym i siebie zachęcić, i was do tego, żeby było więcej modlitwy, więcej trwania i prośby o to, żeby Duch Święty jednak też i na nas stąpił. W wieczorniku, ale to będziemy omówić pełni w najbliższą sobotę, w wieczorniku Duch Święty stąpił najpierw na Maryję. Na Maryję, jakby ją ukoronował, uczynił Matką Kościoła, a później z Maryi wylał się na tych, którzy mieli iść w świat. Rzecz w tym, żeby to wynika ze słów Jezusa Chrystusa, że my za bardzo, zamiast troski o to, żeby w nas wszedł Chrystus, to my idziemy w życie, w nasze obowiązki i tak dalej. Za dużo nas w nas, chciałoby się powiedzieć, a za mało Jego obecności.